Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W Księdze Rodzaju znajdujemy takie oto zdanie wypowiedziane przez patriarchę Jakuba do swoich domowników i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie. Oczyśćcie się i zmieńcie szaty. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, w tych słowach odnajdujemy zapowiedź tego oczyszczenia, które jest konieczne, aby kroczyć na drodze życia duchowego do pełni zjednoczenia z Bogiem. Przy czym nie chodzi tutaj o materialne obrazy cudzych bogów, czy o zwyczajne szaty, ale o to, co jest w duszy człowieka. Święty Jan od Krzyża, którego często będziemy cytować, omawiając etapy duchowego rozwoju, wyjaśnia, że chodzi po pierwsze o odrzucenie wszystkich obcych skłonności uczuciowych i nieuporządkowanych przywiązań. Po drugie, o oczyszczenie z wszelkich brudów materialnych. I po trzecie, o gruntowną zmianę sposobu myślenia, które odtąd kierować się będzie jedynie troską o chwałę Bożą. To właśnie stanowi istotę pierwszej fazy duchowego rozwoju, jakim jest oczyszczenie początkujących. Cała tradycja teologiczno-duchowa, począwszy od pseudo-Dionizego Areopagity, przez świętego Tomasza, świętego Bonawenturę i wielkich mistyków hiszpańskich, nawiązując do ewangelicznego wymogu nawrócenia, widzi w oczyszczeniu konieczny warunek wejścia na drogę życia poddanego działaniu Ducha Świętego. Oczyszczenie polega przede wszystkim na uporządkowaniu, a raczej na zintegrowaniu, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej najbardziej wiodących dynamizmów i popędów natury, które na ogół są źródłem pożądliwości, konfliktów międzyosobowych i obrażania Boga. Pierwotną harmonię stworzenia, którą zostali obdarzeni prarodzice, zakłócił grzech pierworodny. Odtąd człowiek doświadcza z jednej strony samotności i tęsknoty za Bogiem Stwórcą, a z drugiej pożądliwości w zmysłach i nieodłącznego wstydu, który jest swoistą obroną przed pożądliwością. Doświadcza człowiek także zachwiania więzi z innymi osobami i przepaści dzielącej go od świata przyrody. Nie ma innej drogi do odzyskania utraconej więzi z Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą i z całym Bożym stworzeniem, jak wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Z tej racji oczyszczenie, szczególnie w pierwszej fazie życia duchowego, polegać będzie na zdystansowaniu się do wszystkiego, co może oddzielać człowieka od Boga Stwórcy i od Jego stworzeń. Tą przeszkodą do pokonania są niekontrolowane reakcje zmysłów zewnętrznych, aktywność tzw. zmysłów wewnętrznych, czyli pamięci i wyobraźni, oraz emocji, a nade wszystko pycha. Właśnie pycha, jako atrybut szatańskiego nieposłuszeństwa wobec Boga, jest największą przeszkodą w duchowym rozwoju człowieka. Choć człowiek zraniony grzechem pierworodnym nigdy się jej całkowicie nie pozbędzie, to jednak nie ulega wątpliwości, że zminimalizowanie jej wpływu na postępowanie jest podstawowym zadaniem na początku drogi duchowego postępu. Na czym więc polega tak zwane czynne oczyszczenie zmysłów zewnętrznych? Każdemu ze zmysłów zewnętrznych odpowiadają określone bodźce. Ponieważ człowiek nie może w pełni sprawnie kontaktować się z otoczeniem inaczej, jak tylko przy zastosowaniu wszystkich pięciu zmysłów, czasami nawet kilku jednocześnie, dlatego radykalne ograniczenie dopływu bodźców powodowałby nie tylko zanik zmysłów, ale nawet poważne okaleczenie natury ludzkiej, co byłoby, rzecz jasna, sprzeczne ze stwórczym planem Bożym. Bóg bowiem chce naszego udoskonalenia, a nie okaleczenia. Oczyszczenie zmysłów zewnętrznych nie polega więc na zamykaniu oczu, aby nie oglądać świata, na zasłanianiu uszu, aby niczego nie słyszeć. Jeśli zasłonilibyśmy oczy, wówczas nie tylko nie widzielibyśmy brzydoty grzechu wzniecającej pożądliwość cielesną, ale także niemożliwe byłoby dostrzeżenie Bożego piękna w stworzeniach. To samo dotyczy innych zmysłów. Na przykład byłoby czymś absurdalnym zaprzestanie jedzenia tylko po to, aby nie ulec łakomstwu. W oczyszczeniu duchowym nie chodzi więc o uśmiercenie zmysłów, ale o takie posługiwanie się nimi, aby człowiek mógł nad nimi panować, a nie zmysły nad człowiekiem. Nie tyle więc chodzi o to, co się z konieczności ogląda, co się słyszy, czuje i smakuje, ale raczej o to, jak. Innymi słowy, potrzeba systematycznej, codziennej, bacznej kontroli tego wszystkiego, co nasze zmysły rejestrują, po to, aby nauczyć się mądrego patrzenia, słyszenia, dotykania, wąchania i smakowania, zgodnie z genialną regułą świętego Pawła Apostoła. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Kryterium tego zmysłowego, w cudzysłowie, ujmowania otaczającej nas rzeczywistości ma być nie chwilowa przyjemność, pozostawiające zwykle poczucie nienasycenia i rozczarowania, ale kryterium ma być chwała Boża, według tego, co tenże apostoł pisze. Bracia, przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, w tym otwieraniu serca na Boże udzielanie się nie wystarczy jednak aktywność podmiotu duchowego, czyli omawiane tutaj czynne oczyszczenie zmysłów. Z pomocą przyjść musi Boże oczyszczające działanie, które nazywa się biernym oczyszczeniem. Najpierw biernym oczyszczeniem zmysłów, a potem biernym oczyszczeniem ducha. Do tych jednak spraw powrócimy niebawem w następnych naszych rozważaniach. Po raz kolejny, na pożegnanie, sięgnijmy do doświadczenia świętego Jana od Krzyża, który pisze, że wszystko jedno, czy ptak będzie uwiązany tylko cienką nitką, czy grubą, bo jedna i druga go krępuje. Dopóki nie zerwie jednej czy drugiej, nie będzie mógł wzlecieć swobodny. Tak jest i z duszą lgnącą do jakiejś rzeczy. Choćby nawet była bardzo zasobna w cnotę, nie dojdzie jednak do swobody zjednoczenia z Bogiem. Potrzebuje więc duchowego oczyszczenia.